Bezdroża radiestezji, współczesne zagrożenia człowieka, część czwarta. Dr Przemysław Kiszkowski, Instytut Fizyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po wykładzie dyskusja na temat metoda Silwy, okultyzm, New Age. Nagranie zarejestrowane podczas sympozjum pod tytułem Współczesne zagrożenia człowieka, czy tylko sekty. Uniwersytet Gdański 11-13 kwietnia 1997 roku.
Witajcie pana doktora Przemysława Kiszkowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat referatu: bezdroża radiestezji w świetle badań Ośrodka Poznańskiego. Jeśli będzie dyskusja, prosiłabym państwa o niewygłaszanie koreferatów, tylko pytania, ponieważ o godzinie za 22 musimy skończyć, bo jest obiad, na który musimy przejść do stołówki. Czyli dyskusja, proszę bardzo, ale pytania. Możemy się tak umówić, tak? Oddaję głos panu Przemysławowi Kiszkowskiemu.
Dziękuję bardzo. Ja się mogę... Dobra. Witam państwa. Dziękuję za przybycie. Jak kiedyś miałem przyjemność mówienia do kleryków w seminarium i powiedziałem, że no, fizyka was tutaj dognała. Także prawdopodobnie część z was uciekła przed fizyką aż do seminarium, więc nie wiem, czy tutaj część państwa też fizyki nie lubi, a ja niestety będę musiał na ten temat mówić. Jak państwo zauważyliście, jestem niewidomym. Zresztą wzrok straciłem w czasie pracy na uniwersytecie. Pracuję na uniwersytecie już od bardzo dawna. I to znaczy na Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Proszę państwa, więc tak, właściwie ja mam takie przygotowanie stosunkowo chyba dobre do tej pracy, którą wykonaliśmy fizyka, mianowicie robiłem magisterkę z elektroniki. Dalej robiłem doktorat z fizyki teoretycznej, z fizyki ciała stałego, a interesowała mnie jednocześnie i filozofia z religii zwłaszcza i w ogóle zagadnienia takie leżące na pograniczu filozofii, religii i fizyki. Dlatego swego czasu interesowałem się problemami modeli kosmologicznych Wszechświata. I teraz 22 lata temu zająłem się osobiście sprawą radiestezji. Wydawało mi się, że mamy pewną teorię podstawową, na podstawie której można będzie oprzeć się w dalszych badaniach. Wszystkie wyniki na początku wydawały się pomyślne i w związku z tym szef zakładu, w którym obecnie się znajduje jeszcze, mianowicie profesor doktor habilitowany Henryk Szydłowski, który jest szefem zakładu o takiej dziwnej nazwie, Zakład Nauczania Eksperymentu Fizycznego, zaproponował mi, żebyśmy razem zajęli się tym zagadnieniem. Do tego doszły jeszcze dwie osoby, mianowicie pani magister Ewa Szulczewska i pan magister Roman Smuszkiewicz, obydwaj fizycy. Trzy osoby z naszego zespołu miały zdolności radiestezyjne, to znaczy umiały się posługiwać wahadełkiem. Ja tych zdolności nie miałem, natomiast nauczyłem się posługiwania rękami, to znaczy znosi się ręce czy coś i czuje się takie mrowienie większe lub mniejsze i na tej podstawie można coś określać. Ta praca zaczęła się, te pierwsze wyniki były bardzo zachęcające i były publikowane na szeregu referatach, między innymi w Polskim Towarzystwie Fizycznym na dwóch zjazdach we Wrocławiu w 1976 roku i później 1978. Proszę Państwa, również też te pierwsze wyniki były opublikowane w takim artykule w Problemach w 1976 roku. Następnie odbyliśmy 8 obozów naukowych. To byli studenci i pracownicy naukowi, to znaczy właśnie głównie ta nasza czwórka. I pracę, ja byłem bardzo osobiście zaangażowany w tym, pokładałem bardzo duże nadzieje. Bo sądziłem tak, że jeżeli chodzi o radiestezję, to jest ona tą gałęzią okultyzmu, to znaczy wiedzy i sztuki posługiwania się siłami tajemnymi, takimi, które są w tej chwili jeszcze niedostępne w nauce. Sądziłem, że ponieważ wyszukiwanie wody jest jakby zjawiskiem jak najbardziej fizycznym, wobec tego trafimy tutaj, że to jest jakby taka najsłabsza brama, najsłabszy punkt w twierdzy okultyzmu. Jeżeli my to zbadamy, to w ten czas będzie można również zająć się innymi tego typu zagadnieniami, jak na przykład telepatią, później czy tym słynnym gięciem łyżeczek na odległość i podobnymi rzeczami. Że będzie można człowieka wykorzystać do badań naukowych, coś w rodzaju woltomierza, a zarazem wyjaśnimy te rzeczy, które są nieznane. Proszę Państwa, rzeczywiście odkrycie natury tych nieznanych sił byłoby jednym z największych osiągnięć naukowych. To no, sądziłem, że Nagrodę Nobla cały zespół ma w kieszeni, a poza tym, że nawet, że można by było powiedzieć, że będzie to jedno z największych odkryć tego wieku, czy nawet paru wieków. I dlatego z wielkim zapałem zabraliśmy się do pracy. Ta praca, z ogromu tej pracy, to na początku w ogóle sobie nie zdawałem sprawy. Musieliśmy się zapoznać z różnymi dziedzinami wiedzy, tak jak na przykład hydrogeologia, dalej fizjologia, przepływ wody, to jest taka elektrochemia, bo chodziło o zjawiska elektryczne. Myśmy postawili hipotezę fal elektromagnetycznych, dlatego że są to fale, które najlepiej się rozchodzą. Pomogą być jeszcze fale mechaniczne i fale grawitacyjne. Te tylko 3 rodzaje fal znamy. I wobec tego jeżeli wyjaśnimy to w ten sposób, to już wiemy, o co chodzi. Pierwsza teoria była bardzo prosta, mianowicie stwierdziłem tak, że powierzchnia wody drga mniej więcej z taką z niedużą częstością, powiedzmy od kilku do kilku tysięcy drgań na sekundę. Wobec tego wzięliśmy generator i sprawdzaliśmy ludzi na czułość na tego typu pole. Wychodziło nam to wszystko bardzo ładnie, ale zaczęły się tutaj kłopoty. Mianowicie tak, pierwsza sprawa to było, czy rzeczywiście takie promieniowanie może pochodzić od wody płynącej pod ziemią. Wyobrażaliśmy sobie tak, jak to mówią o tym radiesteci, że pod wodą istnieje jakby taki strumyk, woda płynąca w rurze. No coś tak w rodzaju rury wodociągowej czy kanalizacyjnej. I próbowaliśmy ten sygnał uchwycić. To się nagrywać na magnetofon i tak dalej. To się nam nie udało. To znaczy pozornie się nam udawało, ale później okazało się, że podlegamy złudzeniom. Szukaliśmy innych efektów po kolei. Te wszystkie inne efekty przestawały się nam sprawdzać po pewnym czasie, chociaż zawsze najpierw wyniki były pozytywne. I to później się przekonałem, że to jest cechą charakterystyczną wszystkich doświadczeń z z radiestezją i chyba wszystkich doświadczeń z okultyzmem, że jakiekolwiek teorie, które z punktu fizyki będą nonsensowne wysunąć, na początku wyniki są dodatnie. Teraz, proszę Państwa, zaczęły się inne sprawy. Podeszliśmy do tego, żeby stworzyć takie układy elektromagnetyczne, tam czy przy pomocy jakichś elektrod, czy przy pomocy cewek. To różne były kombinacje prądu płynącego przez cewki, płynącego przez wodę, który działałby na radiestetę tak, jak działają żyły wodne. To znaczy, że ktoś przechodzi z różdżką czy z wahadełkiem i reagował w sposób prawidłowy. No, udawało nam się to, już nawet znajomi ludzie, no, niekoniecznie radiesteci, ale powiedzmy niezawodowi, czy amatorzy, czy nawet zawodowi, twierdzili, że to działa na nich jak silna żyła wodna. No niestety wszystko to po kolei okazywało się fikcją. Ja te rzeczy starałem się opisać w takiej książeczce, która właśnie tu przed chwilą wyszła. Może to będzie tutaj brzmiało jak reklama własnej twórczości i tutaj wydawnictwa, no ale po prostu było tych zagadnień tyle, że trudno mi tutaj w przeciągu tego niedługiego czasu to wszystko streścić. I proszę Państwa, z takich charakterystycznych doświadczeń, to ja może powiem taką jedną rzecz, mianowicie zrobiliśmy doświadczenie, to było ostatnie doświadczenie, które właściwie było gwoździem do trumny. Mianowicie na stole stał jakiś zbiornik z wodą, no, powiedzmy wystarczało szklanka czy słoik półlitrowy. Z tego była cienka rureczka plastikowa i tą rureczką płynęła woda do drugiego słoika. I ten cały układ obracaliśmy się. I właśnie profesor Szydłowski zauważył, że jeżeli obraca się to, on miał pewien sposób wahań, przy pomocy którego mógł wykryć kierunek płynącej wody. Mianowicie nad samą żyłą wahadło mu się kiwało wzdłuż, natomiast na bokach wahadełko kręciło mu się tak naokoło, tak jakby woda obracała kamienie młyńskie. No i kiedy się to obracało, ten cały układ, to w pewnym momencie wahadełko mu w ogóle stawało, czyli tak jakby wody nie było. Następnie przechodziło przez taką ćwiartkę, kiedy woda płynęła pozornie w przeciwnym kierunku, znowu zero, znowu zmiana, więc tak powiedzmy, jakby wyobrazić sobie zegarek, to przypuśćmy, że między 9 a 12 woda płynęła na zewnątrz, między 12 a 3 do środka, między 3 a 6 od zewnątrz i 6, 9 do środka. No i wobec tego pomyślałem sobie tak, że to jest to doskonały sposób, żeby udowodnić w sposób statystyczny istnienie radiestezji. Ludzie, zrobiliśmy obóz. Na ten obóz w tym obozie wzięło udział jakieś kilkanaście osób. No i każdy w pokoju osobno miał sobie kręcić tym stołem, notować według kompasu kierunki, w których następuje ten zmiana kierunku, czyli zero. No w fizyce bardzo często stosujemy takie efekty, kiedy następuje zerowanie czegoś. Jest to najdokładniejsza metoda i dlatego myśmy się do tego przyczepili. No tymczasem komuś tam wychodziły rzeczywiście cztery kierunki zerowania. Nagle jednej dziewczynie wyszło pięć, co jest właściwie geometrycznie nieuzasadnione, bo powinna być parzysta ilość. A później jak mojemu znajomemu wyszło zerowanie co 2,5 stopnia, no to stwierdziłem, że się poddaje. Później mieliśmy też doświadczenie z taką tak zwaną pętlą kompensującą, która polega na tym, że naokoło pokoju czy nawet budynku, rozciągaliśmy drut, który był zwierany takim układem kondensatorka i oporka, które to było nastawione na częstości 50 Hz, czyli to jest bodajże stała RC była właśnie obliczona na to. No i teraz i wydawało się nam, że to też jest taki doskonały sposób statystycznego uzasadnienia, a poza tym, że jest to sposób wyeliminowania z żył wodnych, tego promieniowania szkodliwego żył wodnych. I rzeczywiście ludzie wchodzili, stwierdzali, że rzeczywiście działa przy pewnych ustawieniach. I teraz tak, też pojechaliśmy na taki obóz. Aha, tą pętlą zainteresowali się radiesteci. Ja miałem ciągłe telefony, żeby to patentować. Ja w ten czasie zaparłem jak dziki osioł, bo stwierdziłem, że to będzie samobójstwo naukowe, jeżeli coś takiego opatentujemy bez dokładnego sprawdzenia. No i chwała Bogu, po dwóch latach pojechaliśmy jeszcze raz na taki obóz, kolejny tam z kolei, i okazało się, że dwie grupy dostawały sprzeczne wyniki, a na dodatek jeszcze, że zamiast jednego jakby punktu tej kompensacji żyły wodny, tego zniknięcia żyły wodny, pojawiały się coraz to liczniejsze, w końcu ich była cała masa, no i nie było w ogóle mowy o jakimkolwiek uzasadnieniu. Natomiast tą pętlą zainteresowała się w Poznaniu jedna firma i produkuje to bez naszej zgody, ale niech robią. Ja tylko mówię, że to nie działa. Teraz, proszę Państwa, tak. Jeżeli chodzi o wyniki takiej analizy już z punktu naukowego widzenia. Po pierwsze, właśnie tak jak mówiłem, w roku 81 na jesieni załamała się nasze eksperymenty. Jak przeanalizowałem to wszystko, to stwierdziłem, że tu nie ma nic poza tylko sugestią, autosugestią, że nie mam żadnego efektu, do którego bym się mógł przyczepić, na podstawie którego mógłbym kontynuować dalsze badania, a te wszystkie dotychczasowe dawały wyniki sprzeczne, i to sprzeczne z podstawowymi założeniami fizyki, no i matematyki. I teraz tak. Właśnie w 81 roku, kiedy doszedłem do tego, że tutaj nic nie ma, odbyłem taką rozmowę telefoniczną z profesorem Uniwersytetu Londyńskiego, Johnem Taylorem, który to swego czasu zajmował się sprawą gięcia łyżeczek przez takiego izraelskiego magika Yuri Gellera, i później okazało się, że został przez niego nabrany. A swego czasu był entuzjastą tego. Twierdził, że to jest jak najbardziej działanie elektromagnetyczne na odległość i że wkrótce jest na tym istnieje możliwość zrobienia własnej maszyny do gięcia łyżeczek na odległość. I on się wycofał z tego, i no ja pamiętam, powiedziałam mu, że nasze badania się załamały, bo on wiedział o tym, ja się z nim kontaktowałam przedtem. No i jechałam w ten czas na zjazd fizyków do Lublina. I on mi powiedział tak, no proszę pana, no trzeba się przyznać. No i musiałam, rzeczywiście była sesja posterowa, to znaczy wywieszało się tam treść swojego referatu. Tam podałem, że wyniki są negatywne, że radiestezji z fizyką się nie da pogodzić. I zainteresowania dużego nie było, tak jak... Przepraszam, chwileczkę. No, bo ja sobie nagrywam też dla siebie, żeby później wiedzieć, co nagadałem. I proszę Państwa, no, i że wobec tego, to było bez porównania do tego, kiedy profesor Szydłowski miał entuzjastyczne referaty na temat sukcesów naszych na początku. Teraz jest jeszcze inne zagadnienie, mianowicie nie wszystko jest tak proste, żeby to można było wytłumaczyć tylko sugestią i autosugestią i innego typu rzeczami. Mianowicie są trzy takie podejścia do radiestezji. To ja się powołuję na taki artykuł takiego pana o socjalistycznym imieniu, nazwisku Marx, ale on jest z Australii. Czy z Australii, czy z Nowej Zelandii, nie pamiętam w tej chwili. I on podał w ten sposób tak trzy tłumaczenia różdżkarstwa. Pierwsze, że jest to prawo wielkich liczb. Mianowicie, jeżeli ktoś mówi o tym, że mu się udało wykryć wodę, to jest tak jak z rzucaniem szóstki. Wiadomo, że rzucenie powiedzmy sześciu szóstek pod rząd jest bardzo mało prawdopodobne. Natomiast jeżeli się rzuca to cały dzień albo cały tydzień, to prawie na pewno taki przypadek się zdarzy i o tym pamiętamy. Druga sprawa to są takie podświadome wskazówki, to znaczy na granicy świadomości. I taką charakterystyczną rzeczą, może to był taki eksperyment, o którym pamiętam, mianowicie kolega mój robił na mapie, starał się wykryć, gdzie jest ktoś w Polsce. To znaczy był w jakimś sanatorium w Zakopanem chyba. Tak, i tam rozłożyli mapę Polski, każdy przychodził, pokazywał mu zdjęcie, no, a on stwierdzał gdzie. I mówi tak, że była taka rzecz, że jakaś chyba jego koleżanka przyniosła zdjęcie i po prostu się nie interesowała tym. Czy usiadła i czytała książkę, czy też poszła do innego pokoju i tylko się pytała, czy co wyszło. I mówi, że jemu wahadełko wychodziło bardzo opornie i pomylił coś mniej więcej kalisz z Katowicami, ale czy tego typu rzeczy. A ja sobie zdałem sprawę, że on, to jest matematyk, ale gra w tenisa i wobec tego przyzwyczajony jest do łapania kątem oka. Nawet wystarczy tutaj wyraz twarzy, mrugnięcie. Podobno może być na przykład taka rzecz, że może być skrzywienie łuku brwiowego, które trwa niesłychanie krótko i jest dostrzegalne podświadomie. Natomiast nawet my nie zauważamy tego świadomie. I teraz także szereg właśnie spraw może być tłumaczonych tego typu takimi prawie niedostrzegalnymi wskazówkami. To się po angielsku nazywa hints i tłumaczyć właśnie, trudno się to przetłumaczyć. I ostatnia sprawa to jest efekt oczekiwania. Mianowicie, jeżeli my czekamy na coś, to uwaga po kolei narasta, w pewnym momencie następuje maksimum i później szybki spadek. I jeżeli ktoś idzie na przykład w polu, jest z różdżką czy z wahadłem, jest z napiętą uwagą, to w tym momencie, kiedy dochodzi, to w tym momencie albo mu ta różdżka czy tam wahadełko zacznie reagować, albo nie i przez pewien czas jest spokój. Ja właśnie na tej podstawie na przykład myślę, że to tłumaczy nam tak zwaną siatkę szwajcarską, która niby są jakieś takie linie w odległościach co metr, dwa, że to jest kwestia na przykład nabierania oddechu. Ja stwierdziłem, że właśnie największe napięcie jest w ten czas, kiedy nabieramy oddech. Przy wydechaniu oddech, uwaga, słabnie. Także to jest to. No, a proszę Państwa, jeżeli chodzi o świadectwa ludzi, to są bardzo różne. Od świadectwa takiego, że jest to zwykłe oszustwo, świadome oszustwo, to też mam takie świadectwo, że ktoś powiedział, że panie, to wszystko lipa, tylko niech pan tego nie mówi ludziom. Ale to powiedział nie na trzeźwo. No i teraz, no to mnie mój kolega mówił, ja nawet nie mówię, który kolega i o kim on powiedział, ale o jednym z takich dosyć zaangażowanych różdżkarzy. Dalej, proszę Państwa, są sprawy właśnie typu demonicznego i z tego zacząłem sobie zdawać sprawę. No chociażby jest ta sprawa tej tak radiestezji mentalnej, to znaczy, że człowiek się umawia z wahadełkiem, czyli wahadełko traktuje się tak, jak tutaj ojciec Posadzki powiedział, jako punkt medialny, czyli po prostu tak jak ten, jak stolik wirujący. A przecież są takie metody, że robi się plansze z literami alfabetu i z liczbami i w ten sposób na przykład powstało to całe dzieło tam na temat historii Poznania, że tam książę jeden nazywał się Hieronim Gawryło, a drugi jakoś wódz germański, ten plemię germańskie pod wodzą Lopeza Tornsena, no, to gdzieś tam, nie wiem, tam koło 500 roku czy coś. No a skąd taki wódz germański miał hiszpańskie imię, to ja tego nie tłumaczę. Poza tym różnego typu tam były plany i tak dalej, które no, rozmawialiśmy z archeologami, to były kompletną fikcją. To nawet właściwie mam tutaj kasetę z tym nagraniem tego, a najchętniej bym miał to wszystko. Także proszę Państwa, natomiast wiem o tym, że szereg ludzi mówi o tym, że wychodziło z tego, z radiestezji i to zdawało sobie sprawy z jakichś kontaktów demonicznych i do tego stopnia, że trzeba było egzorcyzmu. Ja jeszcze jedną rzecz powiem taką, inną chciałem sprawę powiedzieć. Właściwie hipoteza taka oddziaływania istot demonicznych pasuje bardzo do wytłumaczenia tej całej sprawy. Mianowicie, po pierwsze, jeżeli tym działaniem różdżki czy wahadełka jest sterowane przez taką istotę inteligentną, to po pierwsze zawodzą podejścia fizyczne, bo fizyka czy w ogóle nauki o przyrodzie polegają na tym, żeby obserwować zjawiska, które występują w takich samych warunkach. To znaczy, że w tym miejscu na przykład będzie zawsze się wahadełko kiwało, że powiedzmy jak ci ludzie idą tą samą drogą, to w tych samych miejscach dostaną efekt. No to zupełnie nie wyszło, ale jeżeli rzeczywiście ludzie są sterowani przez kogoś, istotę, to ta istota, która posiada wolną wolę, ona może raz reagować w tym miejscu, drugi raz nie. Druga sprawa, że zawodzą wobec tego również metody psychologiczne, bo to nie jest bo psychologia odnosi się do ludzi, a nie do jakichś duchów demonicznych. I teraz, czy to, jeżeli to są duchy, to mogą być albo przyjazne człowiekowi, albo nie. Jeżeli będą przyjazne, no to ja jako człowiek wierzący wierzę tutaj, że prędzej Pan Bóg w jakiś sposób do nas przemówi, czy zadziała przez modlitwę, to znaczy po modlitwie, a natomiast nie potrzebuje tego typu metod. I jeżeli chodzi właśnie o to, no to taki duch kłamstwa, bo szatan jest duchem kłamstwa, to on będzie się starał człowieka zwieść. I to zwiedzenie nie może polegać na podawaniu fałsz i kłamstw od początku do końca. I tu mi się przypomina świadectwo pewnego spirytysty, który powiedział tak, że miał takiego swojego ducha na usługi i 70% tego, co ten duch mówi, to była prawda, ale 30% nie. No i każdy, kto inteligentnie kogoś chce zwieść, to na początku będzie mu stosunkowo dużo mówił prawdę, a później coraz więcej sączył kłamstwa. No i tyle, proszę Państwa. Ja resztę liczę na pytanie Państwa. To przykro mi, że tam szereg było niejasności w tym wszystkim, co mówiłem, ale okultyzm jest w ogóle dziedziną niejasną. Aha, no i czy są żywiołowne, czy ich nie ma, tak? Tak, no, no najlepiej właśnie tutaj Jarek powiedział kiedyś, że przecież Pan Bóg nie stworzył takiego pola minowego, po którym my byśmy się ciągle pętali. A, to za chwileczkę, dobra. Tak, to oklaski oczywiście dla Jarka, nie dla mnie. Dziękuję. W jego imieniu. Teraz proszę Państwa, a druga sprawa, że w warunkach kontrolowanych różdżkarze okazali się niezdolni do wykrywania wody płynącej pod ziemią. To między innymi robiono takie doświadczenie, on opisuje taki ten profesor ten Andrzej Kajetan Wróblewski w takiej książce Prawda i mity fizyce. On mówi, że nieprawdą jest to, że naukowcy się nie zajmują sprawą radiestezji czy różdżkarstwa, tylko że nie przyjmuje się negatywnych wyników. Między innymi taki właśnie klasyczny przykład to było, że zakopano pod terenem stadionu sportowego rurę, nawet właściwie trzy rury, przepuszczano wodę. Ta rura była pół metra pod ziemią, więc właściwie bardzo płytko i duża ilość wody była przepuszczana. No i efekt był taki, że nagroda wynosiła 10 tysięcy dolarów i zbrał udział trzech renomowanych włoskich tych radiestetów. Żaden z nich, ani z tych trzech, ani w ogóle innych biorących udział, nikt tej nagrody nie dostał. No, a 10 tysięcy dolarów to ja bym sam chciał mieć, tym bardziej, że na badania naukowe to myśmy też stracili dużo pieniędzy. Dalej, jeżeli chodzi o takie wyniki, może ja powiem, tu niestety nie ma takiego właśnie docenta habilitowanego z Politechniki Jana Jerza, bo nie mógł wziąć udział. On mówił o szeregu takich spraw. No między innymi na przykład powiem tak, że wziął pod uwagę wskazania 27 różdżkarzy, którzy w 140 miejscach podali głębokość występowania wody z dokładnością centymetra. No uparli się przy tych centymetrach. On by przyjął, gdyby to na przykład podali z dokładnością pół metra. Zrobił odwierty. Nigdzie się to nie zgadzało. Na 140 wypadków zero. Dalej miał też takie doświadczenia w Hermanicach. Mianowicie to jest tam u ojca Jana Góry. Tam najpierw 9 różdżkarzy wskazało 6 miejsc do tam, gdzie ma być woda. Bo jeżeli chodzi o Polskę nizinną, to woda jest prawie wszędzie. Natomiast w górach to jest inna struktura. Podłoże jest z wapienia i mogą być po prostu takie pęknięcia. W tych pęknięciach jest piasek i kończy się wypływem wody. No i teraz on ma taką metodę określania przy pomocy szaty roślinnej. Po prostu wie, że pewne rośliny zapuszczają korzenie powiedzmy do głębokości takiej, inne jeszcze do większej i twierdzi on, że na podstawie tego on jest w stanie ocenić głębokość wody z dokładnością ćwierć metra. No mówi, że jak on bierze ludzi tam, studentów na obóz naukowy, to oni są po paru tygodniach praktyki są w stanie określić z dokładnością pół metra. To chodzi o to, żeby wiedzieć, jakie rośliny rosną, w jaki sposób te rośliny wyglądają, jeżeli mają wodę, jeżeli jej nie mają. Także ta metoda, to zresztą chyba nie jest przez niego samego opracowana, ale robił na tej podstawie habilitację. Natomiast on właśnie określał tam w górach, gdzie i powiedział tak, że ci różdżkarze, to było 6 górali i 3 ludzi z wyższym wykształceniem i oni w tych 6 punktach nie było nigdzie wody. Natomiast on wskazał 3 źródełka, wyszukał na podstawie właśnie takiego ciągu sitowia leśnego, a 4 prawdopodobnie zasypane. Podobnie zresztą pokazywał taki góral miejscowy, którego dziad Konstanty, którego oni tam uważali za takiego nie całkiem zdrowego na umyśle. I teraz najbliższe źródło, to rozmawiałam, to było 15 metrów od domu i można było tą wodę ciągnąć wprost z tego źródełka, które było wyżej, do zbiornika w domu. No i tego typu historie, tam on więcej mi tych spraw opowiadał. Także ogólnie rzecz biorąc, to różdżkarze w konkurencji z geologami czy z geofizykami wypadają fatalnie. Natomiast ja jeszcze powiem tak, że po tym wszystkim myśmy starali się jakieś wypracować metody geofizyczne do wykrywania ewentualnych takich cieków wodnych izolowanych. I to okazało się, że ta jest metoda jest stosowana do archeologii, więc w związku z tym robiliśmy badania na Ostrowie Lednickim. Wszędzie tam właściwie jest woda na jednakowym poziomie i w ogóle blisko jeziora, blisko rzek, woda jest wszędzie na jednakowym mniej więcej poziomie. Także tam na przykład o tym, żeby były jakiekolwiek izolowane cieki wodne, czy tam tak zwane żyły, w ten sposób czy inny określony, to jest mit. No i myśmy tych badań już przebadaliśmy parę hektarów przynajmniej w ten sposób, dalej jeszcze badamy. No nie ma nic takiego. To właśnie ta metoda jest stosunkowo bardzo wrażliwa na istnienie jakiejś warstwy przewodzącej. Także proszę Państwa, to także z jednej strony, tak podsumowując to tak, w fizyce dostaje się metody astrologii, że istnieje taki główny nurt jakby, to jest główny, i obok tego są takie martwe stawy, które się rządzą własnymi prawami. Jeżeli chodzi o astrologię, to albo się przyjmie fizykę, ten główny nurt, albo astrologię. Jednego z drugim nie można pogodzić. Ja tak samo mówię, że albo się przyjmie fizykę, albo przyjmie się radiestezję. No i to z całą świadomością to teraz tu Państwu mówię, a z drugiej strony ostrzegam, i nie tylko ostrzegam, po prostu proszę tych ludzi, którzy się tym zajmują, że to jest bardzo niebezpieczne, że to jest właściwie oszukiwanie samego siebie i innych, a zbawienie się, zadawanie się z takimi mocami, które właściwie tylko czyhają na to, żeby zgubić człowieka. Dziękuję bardzo Państwu, żeście cierpliwie wysłuchali. I proszę teraz o pytanie. Nie wiem, czy my mamy dużo czasu.
Proszę bardzo.
Przepraszam, Panie Najmocniej. Dziękuję za taką skondensowaną formę wykładu. Dziękuję o prawdę o radiestezji popartą eksperymentem. Myślę, że to szczególnie w Uniwersytecie się liczy. I przechodzę do dyskusji. Proszę Państwa, mamy 25 minut.
Proszę Państwa, moje nazwisko Alicja Rozpon. Jestem architektem i radiestetą dyplomowanym. Mam państwowe uprawnienia na Polskę i Niemcy. I chciałabym zapytać pana profesora. Pan powiedział, że radiestezja to sugestia i autosugestia. Uważam, że to jest niesłuszne. Proszę państwa, byłam na kontrakcie 12 lat w tropikalnych krajach. Pracowałam jako architekt-inżynier. I był problem, kiedy projektowałam szpital, by dostarczyć do niego wodę. Robiono 14 odwiertów, miasto Iwoi, 200 kilometrów od Ibadanu. Nigeria. Wtedy to sprowadziłam różdżkarza z Polski. Był nim pan magister inżynier Jan Łuczak z Poznania, z Polskiego Stowarzyszenia Radiestetów. Ten człowiek otrzymał mapę, najpierw mapę bardzo dokładną terenu. I już wiedział, mając mapę, że może tam jechać i wodę znajdzie. Określił wodę na około 40 metrach. Powiedział mi, proszę pani, ja mogę się mylić, podać 3 metry, mogę pomylić się, ale według mnie woda jest na około 37 metrów. Podajemy 40. Rozpoczęto wiercenia. To była sprawa taka, że od razu szliśmy rurą 30. Dostarczenie wody dla miasta, 10-tysięcznego miasteczka, Iwoi i szpitala, który projektowałam i budowałam. Woda była na 34 metrach. Woda, która wytrysnęła na 14 metrów w górę. Kiedy polski geolog mówił, panie inżynierze, co pan tu opowiada, tu wody nie ma. Tu jest skała, 7 metrów na ziomu, potem skała, granit. Panie, jaka tu woda? A on mówi, według mnie ja odbieram to. Tam jest płynąca rzeka na głębokości około 40 metrów. Woda wytrysnęła, proszę państwa, to nie jest blef. To nie są, jak pan profesor twierdzi, jakieś sugestie czy autosugestie. Proszę państwa, powróciłam do Polski, skończyłam kursy. kiedy wyznaczyłam już 33 studnie ludziom, tu na Kaszubach, we wszystkich studniach jest woda. Określałam ją dokładnie, co do metra. Wszędzie jest woda. Proszę Państwa, to nie jest blef, to nie jest autosugestia, ani sugestia. Dziękuję bardzo.
Ja może tylko odpowiem za... Potem dam jeszcze głos panu Przemkowi. Tutaj pan Przemek wyraźnie powiedział, że sugestia czy autosugestia jedną z hipotez. To nie jest jedyna hipoteza. I my nie demaskujemy, czy nie zaprzeczamy do końca w ogóle darom paranormalnym, czy w ogóle w tym także darom mediumizmu roszczarskiego, prawda? Tylko pytamy o źródło tej mocy. To jest zasadnicze pytanie, które jest także pytaniem zarazem intelektualnym, zarazem teologicznym. I po prostu nauka potwierdza, że, czy badania, że to nie jest w tym sensie dar naturalny, że on się po prostu nie sprawdza całkowicie w pewnych warunkach eksperymentalnych. A więc jakby nauka wymyka się badaniom naukowym i w wielu momentach jest także oszustwem. Jest sugestią, może być oszustwem, ale nie tylko. Jest jeszcze inna hipoteza, o której pan Przemysław mówił. Możliwość ingerencji czynników duchowych, nadnaturalnych, spirytystycznych. O czym zaświadczają byli eks-różkarze, którzy byli egzorcyzmowani, jak choćby ojciec Jacques Verlaine, gdzie wyraźnie widać pomoc duchów inteligentnych, złoczyniących, którzy wykorzystują, czy które wykorzystują pewne elementy także naturalne. Więc to jest jakby ten kontekst badań. Czy my nie zaprzeczamy, że są pewne, i to wcale nas efekt jasnowidzenia czy różkarstwa nie podnieca, bo my wiemy, że on ma wiedzę, czy może w pewnych przypadkach mieć wiedzę. Tylko że pytamy o źródło tej wiedzy i podejrzewamy w pewnych sytuacjach, biorąc pod uwagę zwłaszcza kontekst teologiczny, zeznanie duchowe, ingerencję demoniczną i pomoc duchów inteligentnych. To jest to źródło informacji. Proszę bardzo o pytania.
Ja może zacznę tutaj od czego innego, mianowicie, że w dawnych czasach, jak cesarz się pomylił i komuś powiedział panie hrabia, a on hrabiem nie był, to mógł od razu pójść do kancelarii i prosić o wystawienie dyplomu, bo cesarz nie mógł się mylić. No niestety te czasy zmieniały się i ja nie jestem profesorem, tylko doktorem. Więc... Także, że dziękuję tutaj za podwyższenie mojego tytułu. Dalej, jeżeli chodzi o te rzeczy, proszę Państwa, przez 7 lat byłem bardzo zaangażowany uczuciowo po stronie radiestezji. Następnie nastawiony bardzo krytycznie, bo no, w pewien sposób zawiodłem się i zmarnowałem, no można to nazwać zmarnowaniem tam 7 czy 9 lat chyba mojego najlepszego życia, okresu życia do badań naukowych. Teraz mogę na to patrzeć bardziej jakoś spokojnie, bardziej w sposób zrównoważony. No i ja się nie dziwię pani, że pani podchodzi do tego bardzo emocjonalnie. No, ja już chwała Bogu mam to poza sobą. No, a jeżeli chodzi o ojca Aleksandra, no, to myśmy nieraz też już rozmawiali na te tematy i ja właściwie tutaj nic więcej nie dopowiem. Dziękuję bardzo. Proszę o następne pytanie.
Więc chciałem Państwu powiedzieć, że w Kielcach jest po prostu izba rzemieślnicza, która prowadzi kursy czeladnicze radiestezji. Wiadomo, że są to duże kwoty i na takie kursy po prostu nikt się nie pcha dla swojego widzimisię. Więc radiestezja, tak jak Pani tutaj powiedziała, jest tą radiestezją i te cieki znajduje się i trafne są. Ja miałem, powiedzmy, koledzy mi podkładali, którzy chcieli ze mną współpracować odnośnie odpromieniowania mieszkań, znajdowałem 20 cieków, powiedzmy, i dali mi schemat tego samego mieszkania, o czym nie wiedziałem, w zmienionej, powiedzmy, podziałce i też znalazłem te cieki w tym samym miejscu. Z tym, że prawda jest troszeczkę inna. Powiedzmy, kiedy te energie są słabe, to my to po prostu traktujemy jako intuicję i po prostu, no dzięki Bogu, że tak akurat naukowcy nie wchodzą dalej z tymi energiami, prawda, w jakieś konszachty. Jest to mediumizm, jest to spirytyzm i typowy okultyzm, proszę Państwa. Ja zajmowałem się tym bardzo długo i ostatnie 3 lata też podchodzę do tego bardzo tak jak Pani, prawda, z pewnym napięciem, które jeszcze we mnie jest. gdzie ostatnie 3 lata po prostu wychodzę z tej radiestezji, która w stosunku do mnie, bo trzeba się określić, dzisiaj w Polsce, prawda, tyle wyzna się określa, określają się sataniści, chrześcijanie się tam wcale w ogóle nie określają, prawda, trzeba się określić, jestem chrześcijaninem i powiedzmy, że właśnie dlaczego tu między innymi wspomniałem satanizm. Co tych ludzi prowadzi do tego, że postępują w tak deprawujący sposób? Właśnie te energie, właśnie współpraca z tymi duchami, która potwierdza to, co mówię. Człowiek nie ma w sobie tego. Ja widząc u danego człowieka choroby, czy ja już nie musiałem używać wahadła, widziałem pieki wodne, czy na rysunku, czy pod ziemią, powiedzmy w postaci takich promieni jasnych, więc mnie nawet nie była potrzebna ręka do tego. Z tym, że prawda jest taka, że one oddziaływują na tych, którzy się na tę energię otwierają. Każde otwarcie na tą energię, mimo że ja nie wiem, że to jest spirytyzm, że to jest otwarcie się na ducha, powoduje jakby uruchomienie pewnych... Gdy te siły dochodzą do bardzo dużych już w organizmie człowieka, można odczuwać wszystko. Promieniują kąty, promieniują ściany, promieniują powiedzmy toksyczne pewne, wszystko promieniuje. Promieniuje choroba w organizmie człowieka. Zajmować się wtedy człowiek może wszystkim, ponieważ wzrost następuje niezależnie od człowieka tych sił. Rozwijają się czakramy i tutaj nie można powiedzieć inaczej, że radiesteci nie wiedzą o czakramach. Rozwijają się i działanie na nie jako na środki, które przywracają zdrowie, to jest zupełnie poroniony pomysł. Czakramy umożliwiają wchodzenie tylko w kontakt właśnie spirytystyczny, w kontakt duchowy z tymi siłami. Te siły są inteligentne i one określają się jako, przedstawiają się jako postać, nawet jako postać do tego stopnia. Więc co bym tu jeszcze chciał, żeby Państwa przekonać? No, im bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, że wchodzę w kontakt z duchami, tym te siły bardziej we mnie narastały. Poza tym, no, nawet są literatura, jest taka trudno dostępna, to jest literatura, na przykład o czakramach, gdzie czakramy rozwijają się po śmierci u człowieka. Czyli świadczy to o tym życiu, że ta jednostka jednak nie przeszła w jakąś reinkarnację, tylko pozostała tam i po 2 latach, po 3 latach można się cofnąć do okresu śmierci, bo dla radiestezji nie ma powiedzmy takich rzeczy jak czas. Jest poza czasem. I w tym momencie okazuje się, po co, skoro po śmierci te czakramy rozwijają się, po co przyspieszać ten proces i tutaj otwierać się na te siły, które tu powstają. To oczywiście jest okultystyczne, prawda, bo w tych okultystycznych religiach i w tych okultystycznych, prawda, teoriach jest pojęcie czakramu. Oddziaływanie na czakramy właśnie powoduje tylko i wyłącznie pewne ukierunkowanie się tej energii. Ta energia jest bardzo silna. Człowiek, na początku odbierając tą energię, po prostu no, nie zdaje sobie sprawy. Później, kiedy zdaje sobie sprawę i dopuszcza do tego, sprawa wyrwania się jest coraz cięższa, powiedzmy, z tych sideł takich szatańskich, gdzie trudno później faktycznie rozróżnić rzeczywistość od nierzeczywistości, a działania są tak silne, że jesteśmy w stanie ściągać ludzi, którzy się otwierają na tą energię w jakikolwiek sposób, którzy jej przytakują. Natomiast oddziaływania są negatywne, z czego ja sam doświadczyłem na hostie. Oddziaływania są negatywne na osoby duchowne, które są osobami rozmodlonymi, które nie otwierają się na te energie i nie szukają w nich pomocy. Po prostu są nawet dotyki i to powiedzmy takie, które deprawują na przykład w tym momencie, jeśli chodzi o siostrę zakonną, czy no powiedzmy akurat ja miałem taki przypadek. Więc nie można u nich w żaden sposób poszukiwać uzdrowienia człowieka i w jakiś sposób leczenia się tymi metodami. Niemniej jednak ten proces właśnie jest typowo procesem dla zawładnięcia człowieka i w takich większych grupach on się nie będzie ujawniał. Naukowo nie stwierdzimy tego, dlatego że to jest po prostu inteligencja, która chce zawładnąć jednostką, powodując, prawda, zawładnięcie później całą grupą. Powstaje właśnie, o którym zacząłem mówić, sposób myślenia pewien taki nietypowy, wręcz wizualizacja. gdzie widzi się w danym momencie, prawda, czy chore serce, i można na nie oddziaływać przez na przykład wyobrażanie sobie masowania go. I pacjent czuje. A przecież człowiek nie ma takich możliwości. Bo ja po utraceniu tych możliwości, gdzie po prostu zupełnie pozostałem jakby sam, i nawet kwestia przyjęcia tego Boga była trudna dla mnie jako Boga człowieka. Ja traktowałem, powiedzmy, Chrystusa jako w pewnym momencie jako takiego maga, który mi pomoże, i nie miałem jakby takiej pomocy. Utrzymywany byłem z dnia na dzień, powiedzmy, przy życiu, ponieważ jest to stres, kiedy zaczyna się odmienać te inteligencje, że one przychodzą faktycznie, i no, trudno powiedzieć, jakimi to się dla człowieka, który w to nie wchodził, jakimi się odczuwa to kanałami, co one mówią. Później w każdym razie przy wyjściu to są także, jest bardzo człowiek, wyładowanie tych energii jest, prawda, duża elektryzacja, która występuje w ogóle przy jakichś takich stanach właśnie, powiedzmy, psychicznych, napięciach. I nawet może dojść, bo są to wielkie elektryzacje, no nie można iskrzy gniazdko, prawda, powiedzmy, jak ma się do czynienia z jakąś kasą fiskalną, gdzie tam w sklepie czy coś, to czasami się sama załącza, sama się wyłącza. To są takie siły, które mogą nawet również zniszczyć delikatny układ nerwowy, jaki człowiek posiada, bo one w ten sposób oddziaływują głównie przez układ nerwowy. I proszę Państwa, no tak, żeby zakończyć właśnie już tę sprawę, po prostu nie zachęcać bardziej do tego, bo to jest kwestia, jak ktoś chce spróbować, to faktycznie spróbuje, żeby już jest w tej radiestezji. Im bardziej się będzie otwierał na siły duchowe, to tym one bardziej. I wahadełko nie jest takim wskaźnikiem właśnie, gdzie przez nie się otwieramy. Otwieramy się po prostu gdzieś we własnej duszy, bo później jest zabór tej duszy, i ja, powiedzmy, że no, miałem problemy wyjściem tego, była to utrata pamięci, która tam się działała większego okresu czasu, nie mogłem sobie wielu rzeczy przypomnieć. I to, co w tej chwili mówię, to już jest po jakimś okresie, gdzie po prostu tak jakby te siły chciały, abym ja, powiedzmy, nie dawał świadectw. To jest takie pierwsze moje świadectwo na ten temat, zresztą tutaj, które wystawiłem. I uważam, że raz na zawsze tą sprawę trzeba zamknąć. Wielu ludzi jest, którzy po kursach, powiedzmy, doskonalenia umysłu, czy po kursach właśnie Sylwy, metody Sylwy, a sam Sylwa określił się, że on tą metodę dostał od ducha, więc my nie czytamy tych książek, które czytamy traktujących o radiestezji, bo dobre książki piszą, że jest to okultyzm. I piszą, skąd te siły pochodzą. Dlatego no, powinniśmy się z tego wycofywać. Ja myślę, że tu jest z Pani strony dużo prawdy, tylko czym człowiek ryzykuje? Ryzykuje tym, że po prostu no, zatraca się. Ja nie wiem, z czasem przechodząc na te wyższe poziomy działania tych sił, pewnie bym chciał tylko działać i oddziaływać na rodzinę i na wszystkich, na kogo by się dało, bo nie byłem ich w stanie wytrzymać już. Ja po prostu po dwóch tygodniach, kiedy widziałem tą, powiedzmy, inteligencję czy coś, które bardzo we mnie napięcie powodowało, aż byłem u prześwietlenia, ponieważ napięte mięśnie były takie, że aż krąg wyskakiwał po prostu z kręgosłupa. Widzę to i starałem sobie mówić, że nie, ja faktycznie nie widzę tego. Kiedy żona zwróciła uwagę, słuchaj, mówi, jak cię nie ma, to tak jakby ktoś zaglądał z przedpokoju. I faktem jest, że obrazy miałem w pokoju, w przedpokoju nie było nawet krzyżyka, po postawieniu krzyżyka ta osoba odeszła. A są to osoby, tak zwani przewodnicy duchowi, z którym wejście w kontakt już by uzależniło, prawda, całkowicie człowieka. No i była to, uważam, że człowiek jest tak słaby wobec tych sił, że nawet nie powinien próbować tego. I była to jakaś łaska, gdzie ja po prostu tu jestem dzisiaj i sobie zdaję z tego sprawę, że po prostu już drugi raz mam życie uratowane. Pierwszy to był wypadek samochodowy, gdzie te siły właśnie, pisze się w okultyzmie, również wnikają, gdzie następuje przerwanie tej bariery, tym bardziej jeśli się w to wierzy, to faktycznie tak jest. I drugi raz, kiedy po prostu wychodziłem. Jeździłem do Częstochowy i miałem taką łaskę, że opuściło mnie to. Jednak nie byłem do końca przekonany i później już coraz trudniej. To była naprawdę katorga wychodzenia z tego, ponieważ to się faktycznie dzieje. Dziękuję bardzo.
Mogą być, mogą czasami nie być, zależy to od tych sił. W przypadku Pana Boga, jeżeli Pan Bóg daje, to On jest konsekwentny i to jest o wiele bardziej wyraźne i o wiele bardziej stałe. Aczkolwiek stałe też nie w sensie habitualnym, tylko stałe w sensie posługiwania danej wspólnocie w zgromadzeniu chrześcijańskim. W związku z tym dar paranormalny chrześcijański jest po prostu takim darem ekstra i on nie można z jego powodów, nie można go jakby przekazywać innym, tak jak to jest w tej sukcesji paranormalnej, różdżkarsko-okultystycznej. Nie można dyplomów tutaj żadnych wydawać ani stowarzyszeń, bo to jest dar ekstra i od Pana Boga wyłącznie dar święty, nie można go sprzedawać, nie można się z nim obnosić. on po prostu jest tylko dla zgromadzenia w danym momencie i jakby człowiek tu jest niczym i nie może się w żaden sposób chlubić.
Proszę bardzo, pani, i zdaje się, że pani doktor jeszcze życzyła sobie zadać pytanie. Nie, rezygnuje pani. Wobec tego to będzie już ostatnie pytanie. Czy jeszcze ktoś z państwa? To wtedy, tak? Czy jeszcze raz w odpowiedzi, tak? Ad vocem, no to może jednak, no dobrze, to proszę. Pani
ja
i
może
potem
przedstawię się i jeszcze przywitam. Przemku, dzień dobry, Tonina. Nie mam kropli, bo jestem ciągle w opozycji z twoim referatem, to znaczy twoja praca rozpoczęła się z moją wizytą w szpitalu, prawda? A moje spotkanie z radiestezją zaczęło się ze spotkaniem z księdzem dziekanem Janem Górą z Izbicy Kujawskiej, który na spotkaniu w Nocie w Poznaniu w roku pańskim, ja nie wiem, 70 może 6 rok albo 75, na wykładzie, po wykładzie zostałam poddana jego badaniu i ten człowiek zdiagnozował mnie, mimo że przez wiele lat lekarze nie mieli pojęcia, i on miał właśnie rację, ten ksiądz. I teraz chciałabym spytać się, jaka jest pozycja, jakie jest stanowisko wobec tego, wobec radiestezji, wobec tego rodzaju wykrywania, wobec tego daru, bo ten ksiądz czynił dobrze, bo on leczył ziołami w zasadzie, ale wykrywał, diagnozował różdżką i wahadłem, tak? Powtórę, chcę zaprzeczyć, to znaczy te badania, które Przemko prowadziłeś, ciągle uważam, że nie były pełne, ponieważ kiedy ja byłam badana, ja jestem prawdopodobnie w opinii tego zgromadzenia jestem człowiekiem, który poddany jest działaniom duchów nieczystych, ale jestem niezwykle rzeczywiście wrażliwa, ale wtedy jeszcze nie zajmowałam się, tylko nie zajmowałam się w ogóle, to znaczy ja się nie zajmuję w ogóle radiestezją, tylko dla swoich, że tak powiem, celów, to znaczy ja badam żywność, którą ja spożywam, niekiedy ktoś tam mi prosi o coś, ale ja nie używam tego rodzaju spraw w ogóle, ponieważ jest to w rzeczy samej szkodliwe dla zdrowia. I teraz mówię, że to badanie, które ty prowadziłeś, były z gruntu rzeczy nieprawidłowe, dlatego że ludzi przygodnych, studentów, którzy nie mają po prostu tych właściwości, o których ty mówiłeś, że ty też nie masz, nie można kwalifikować tych efektów jako wiarygodne. Trzeba po prostu pracować z radiestetami, którzy mają, z ludźmi, którzy mają te zdolności. Dziękuję.
No tutaj wygląda wprawdzie na pewne nieporozumienie prawie rodzinne, ale tak, bo rzeczywiście Janinie zawdzięczam, że ona nas to wprowadziła. Jeżeli chodzi, no to drobna poprawka, że ksiądz, to był ksiądz Władysław Góra, on był rzeczywiście dziekanem spod Izbicy Kujawskiej koło Koła i tam diagnozował przy pomocy wahadełka. I dla mnie była jedna taka charakterystyczna sprawa, którą ja nie pamiętam, bo on robił to w ten sposób, że miał wahadełko w jednej ręce, a drugą objeżdżał człowieka. I ja pamiętam tak, że on mnie tutaj chwycił za brzuch jakby i tak, no ja się cofnąłem odruchowo, bo tak, a w ten czas on jakoś niepewnym głosem powiada wrzut żołądka. I ja pamiętam jego niepewny głos. Natomiast kiedy indziej wiem, że diagnozował gdzieś raka. I teraz, dlaczego akurat u mnie nie trafił, bo ja akurat mam raczej niedokwaśne żołądka, w związku z tym tego typu historie mnie nie grożą. To dlaczego tak było, nie wiem. I teraz, a z drugiej strony, ja wiem, że szereg księży się zajmuje tymi sprawami. Miałem na ten temat różne rozmowy. No ostatnio, właśnie dzięki... Aha, no i szereg się wycofało. A poza tym mamy tutaj taki... Nie wiem, mówi się o tym dekrecie, czy... My mamy tutaj właśnie ksiądz profesor Zwoliński dostał dekret świętego oficjum z 1942 roku, który jest w jego broszurce, i na mojej broszurce jest też, mianowicie dekret Kongregacji Świętej Najwyższego Oficjum, który zakazuje doświadczeń radiestezyjnych w ten czy w innej formie. To jest jeszcze kwestia oczywiście interpretacji, ale wydaje mi się, że to jest ważne. Ale ten dekret pochodzi z 1942 roku, dokładnie 26 marzec, i ta widocznie sprawa nie była znana, bo to było w czasie wojny. Także na podstawie tego to właściwie są zagrożenia karami kościelnymi. A jeżeli chodzi o te rzeczy, nie, to znaczy to są prywatne sprawy, dlatego że Nina, ja tutaj rozmawiałem z naszą koleżanką Basią i specjalnie dlatego myśmy Ciebie tu ściągali, żeby Cię od tego odwieść.
Tylko dodam, że można się powołać na wiele innych badań światowych, chociażby badania Jamesa Randiego wydane w Polsce, zdemaskowanie oszustw, czy to oszustw ze strony luskarzy, czy po prostu ich impotencji w pewnych warunkach eksperymentalnych. Z tym, że powtarzam raz jeszcze, badania eksperymentalne dotyczą tylko pewnej grupy. Natomiast my wierzymy, że istnieją moce, że oni mogą mieć moc w pewnych warunkach. Nie jest to jednak moc naturalna, ponieważ moc naturalna byłaby kontrolowana. Natura nie zawodzi, powtarza się zawsze w pewnych warunkach, z pewną powtarzalnością regularną, także eksperymentalnych warunkach. To jest moc, zakładamy i mamy na to dowody, spirytystyczna. Mamy tutaj jakby jeszcze kryteria teologiczne rozeznania. Nie tylko naukowe, racjonalne, tylko również teologiczne, się te teologicznych założeń, to jest też jakaś wiedza, to jest po prostu źródło spirytystyczne, w związku z tym ono się czasem może powtarzać, może być potwierdzone, lecz bardzo często nie. I to jest jakby przeciwko właśnie tej hipotezie naturalnej. Dziękuję bardzo.
Ostatnie pytanie, dwa krótkie zdania. Proszę Państwa, wiele lat temu żył znany ksiądz Klimuszko, który napisał książkę Moje widzenie świata. Była to znana postać, słynny zielarz i wielu ludziom pomagał. Proszę Państwa, on pisał na temat radiestezji i bardzo pozytywnie na ten temat się wypowiadał w swoich książkach. Wydał dwa tomy. I radiestezja, według mnie, jako radiestety, nie jest żadnym okultyzmem, ani nie ma nic wspólnego z szatańskimi mocami. Po prostu to są zjawiska fizyczne. Może jeszcze nie są zbyt dobrze zbadane przez fizyków. Proszę Państwa, papież nasz Jan Paweł II wydał dekret w 1983 roku, że księża mogą, chodząc po kolędach, sprawdzać ludziom, jak śpią, żeby ci ludzie nie spali w złych miejscach. To jest dekret wydany, proszę Państwa, przez papieża. Dziękuję bardzo.
Nie, to prosimy o pokazanie.
Chwileczkę, jest porządek. Skoro dyskusja rzeczywiście nabiera rumieńców bardzo wyraźnych, no trzeba doprowadzić do jakiejś konkluzji ostatecznej. Jeśli będzie to możliwe, stąd przedłużamy o 5 minut. Bardzo proszę, ksiądz i potem jeszcze pan doktor. Ale to proszę, nie, po zakończeniu. Proszę, oddaj głos księdzu.
Padło tutaj stwierdzenie, że promieniowanie, że energia wydzielana na skutek istnienia tych żył wodnych jest pochodzenia fizykalnego. Jeżeli zakładamy, że jest to naukowe, jest to faktyczne, jest to fizykalne i że różdżka w ręku radiestety działa na zasadzie bodziec-reakcja, na zasadzie fizykalnej, to prosiłbym o odpowiedzenie na pytanie, czy również w taki sam sposób różdżka w ręku radiestety działa nad mapą. Nad planem mieszkania wiadomo, że radiesteci, przynajmniej niektórzy, w ten sposób udzielają swoich usług, porad, przychodząc nie tylko do mieszkania, ale proponują przynieść plan mieszkania albo mapę terenu, czy zdjęcie i w jakiejś tam odległości wielkiej, tam gdzie nie zachodzi możliwość działania zasady bodziec-reakcja, więc zasady fizykalnej, odpowiadają, czy wyznaczają cieki wodne, czy żyły wodne. Czy to też działa tutaj zasada fizykalna? Czy tutaj mamy do czynienia z jakąś inną mocą czy energią?
tak i pan doktor Horodecki, będzie zbiorowa odpowiedź.
Ja zadam pytanie retoryczne, na które nie trzeba będzie żadnej odpowiedzi. Myślę, że każdy sobie sam odpowiedź da. Jak to się stało, że w 1992 roku minister edukacji narodowej, profesor astrofizyki, zlikwidował obligatoryjny charakter nauczania fizyki w polskich szkołach średnich. Obligatoryjny. Co to oznacza? Niech każdy sobie odpowie na to pytanie sam. Dziękuję.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te sprawy badań fizycznych, ja zostałem w pewien sposób zdopingowany do napisania tej obecnej książeczki. Najpierw napisałem takie krótkie opracowanie, kilkunastostronicowe. To było właściwie głównie dla potrzeb, właściwie wyłącznie dla potrzeb odnowy w Duchu Świętym, w której ja jestem od 14 lat. Natomiast później, ponieważ miałem dyskusję, i to właściwie dyskusję z pewnym księdzem, którego ja szanuję jako księdza, no ale jego poglądy na temat radiestezji akurat były innego typu niż moje. Musiałem tą sprawę dokładnie opracować i możliwie dokładnie podać historię naszych badań. Ta sprawa krążyła jako taka broszurka pod tytułem Bezdroża radiestezji. Ona była odbita na ksero i mniej więcej chyba tego jakieś 500 sztuk rozeszło się już w tej chwili i po Polsce i trafiło do znajomych i w Kanadzie i na wschód trafiło i tam nanosiliśmy szereg poprawek na podstawie sugestii wszystkich moich kolegów. Ja pracuję w takim kolegium chemikum w tej chwili. Dyskutowana była sprawa z szeregiem specjalistów, głównie fizyków i chemików. Także wszystkie zastrzeżenia, jakie były po kolei, były nanoszone. Tam i tych poprawek było chyba około setki, a nawet chyba więcej. I w tej chwili to, prawdę mówiąc, poza jednym moim przyjacielem chemikiem, który jest takim zapalonym radiestetą, to w kolegium chemikum nie ma zwolenników tej sztuki. Druga sprawa to jest tak, że jeżeli chodzi o badania te radiestezyjne, to była jedna sprawa, która właściwie była dla mnie ostrzeżeniem, a ja nie zlekceważyłem. Jeżeli chodzi o zawodowych takich różdżkarzy renomowanych, oni się po prostu od nas wycofywali, stronili od nas. I ja właśnie tutaj obecnej Ninie, my dużo zawdzięczamy, jeżeli chodzi o naukę tego. Mamy jeszcze parę osób takich, które częściowo wymieniłem, które nie wymieniłem. A w jednym wypadku była mowa w ten sposób, że to jest sztuka, każdy ma tajemnicę swojej sztuki i nie będzie się dzielił tym, zwłaszcza za darmo. A myśmy na to nie mieliśmy pieniędzy. Dawaliśmy swoje pieniądze, między innymi ja kupowałem wiertła, takie inżynieryjne do wiercenia gruntu, żeby sprawdzić, zbadać, czy tam jest obiektywnie, występuje jakaś struktura podobna do zbliżona do żyły wodnej. I chwała Bogu, że myśmy się nie uzależnili finansowo. Ja mówię chwała Bogu, bo byłoby nam bardzo trudno się z tego wyplątać. Ja sądzę, że istnieją, nie wiem jak duży procent radiestetów, którzy po prostu wplątali się w to finansowo i jest im bardzo trudno z tego wyjść. Właśnie ze względów finansowych. To ojciec Posadzki swego czasu mówił o bioenergoterapeucie, który powiedział, a z czego ja będę żył. Także, że to, proszę Państwa, jest jedno niebezpieczeństwo takie, a po prostu szatan będzie wszystko wciągał wszystkimi metodami. To dziękuję bardzo, bo to już się wszystko przedłuża, także już oddaję.
Zapoznaj z tą pozycją doktora Pfeiffera. Można się nie ze wszystkim zgadzać, bo ja nie mówię, że to jest ostatnie słowo nauki chrześcijańskiej, jego poglądy konkretnie, ale taki paradygmat chrześcijański, który w pewnych sprawach dmucha na zimne i ostrzega, jeżeli jest inicjacja, jest inwokacja pewnych bytów i rzeczywiście następują pewne zmiany tajemnicze, których nauka nie potrafi zweryfikować, to jest pytanie, skąd to pochodzi. I tak samo kontakt, właśnie na przykład taki dotyk. Ja o tym pisałem w takiej książeczce Oryki, która wyjdzie w Bibliotece Listu na początku maja. Tak zwany dotyk. To nie jest tylko dotyk, czy nie musi być przynajmniej dotyk jakiś na zasadzie energetycznej, czy na jakiejś innej zasadzie fizjologiczno-psychologicznej, czy fizycznej, tylko to może być również dotyk na zasadzie duchowej, to może być gest inicjacyjny. I na przykład znowu dr Kurt Koch, doktor teologii i lekarz, który przebadał tysiące wypadków na całym świecie, to jest najwybitniejszy badacz okultyzmu, gdy chodzi o środowisko chrześcijańskie, wychodzące z paradygmatu biblijnego, stwierdza wyraźnie, że na przykład dotknięcie różdżkarza powoduje przeniesienie uzdolnień różdżkarskich. I znowu, ten, kto będzie naciągany paradygmat energetyczny stosowo, powie, że to jakaś energia przeszła na niego w tym momencie. A jeżeli ja zastosuję paradygmat duchowy, spirytystyczny, po prostu przez dotyk dokonała się inicjacja. Przez dotyk dokonało się przekazanie mocy duchowych. Dotyk jest elementem inicjacyjnym we wszystkich religiach. Święcenia kapłańskie są tak samo przez dotyk. I nikt nie mówi, że to jest jakaś energia, a chociaż mówi się o przekazywaniu pewnej sukcesji apostolskiej, pewnej siły duchowej, czy pewnego sakramentu kapłaństwa. Czyli tutaj musimy cały czas jakby myśleć, i to jest to założenie tego seminarium od samego początku, żebyśmy myśleli jakby troszeczkę w dwóch tych paradygmatach, żebyśmy się otworzyli na ten paradygmat chrześcijański, który uwrażliwia nas na możliwość, przynajmniej w pewnych przypadkach, nie chcemy przesądzać do końca w jakich czy we wszystkich, na działanie mocy spirytystycznych, duchowych, nieznanego pochodzenia, które się nam nie przedstawiają, które, jak to wynika z kontekstu całościowego rozeznania, nie mają wiele wspólnego z chrześcijaństwem, z Chrystusem, a nawet czasem ewidentnie prezentują jakiś rys antychrześcijański, antychrystyczny, o czym także była mowa konkretnych świadectwach.
Ja też tutaj zabiorę głos w podobnej sprawie. Tutaj jedna z pań zapytywała się o znaczenie masaży Huna. Chciałbym odpowiedzieć, że mnie osobiście tutaj to nazwisko i ten rodzaj masaży nic nie mówi. Ja się z tym, my się nie spotykamy, ale być może, że ci lekarze, którzy zajmują się rehabilitacją, to wiedzieliby, o co tu chodzi. Mogę tylko tyle odpowiedzieć, że masaże są często stosowane w leczeniu rehabilitacyjnym. Wszystkie niedowłady, zaniki mięśniowe, jakieś niesprawności fizyczne są między innymi poza ćwiczeniami fizycznymi, są leczone i masażami. Masaż ma na celu usprawnienie pewnych miejsc, pewnych okolic ciała, przede wszystkim przez lepsze ukrwienie, bo masaż wywołuje lepsze ukrwienie. Jeśli wywołujemy lepsze ukrwienie, to dany narząd, dany mięsień pracuje lepiej. No i być może, że to właśnie te masaże Huna mają jakiś okres, stosowane są, ja nie wiem, czy w porażeniu nerwu twarzowego, czy w porażeniu nerwu strzałkowego, czy jeszcze w jakichś zanikach mięśniowych, degeneracjach mięśni. No w każdym razie masaże są szeroko stosowane, a ja nie wiem, czy nawet sami masażyści wiedzą, czy znają to nazwisko, bo po prostu to jest po prostu zabieg, który się powszechnie wykonuje i sądzę, że chyba o to chodzi, żeby przynieść poprawę, a czy tak się nazywa, czy inaczej, to przypuszczam, że nie ma znaczenia.
Ja może jeszcze dopowiem tylko, że tutaj to jest to, co ważne, to co pan profesor, na co pan profesor zwrócił uwagę i jeszcze to, co było w poprzednim wykładzie przez niego podkreślone, o pewne granice medycyny, czy o granice poznawalności, czy ingerencji medycznej. Rzeczywiście masaż, o ile on jest jedynie właśnie pojęty uczciwie i zakłada się pewne granice oddziaływania tego, to jest wszystko w porządku i to jest właśnie wytłumaczalne, medycznie i mierzalne i to jest uczciwe intelektualnie. A jeżeli to jest tam w podtekście ta filozofia holistyczna, o której mówił ksiądz Woliński także, jeżeli tam się mówi, że ten masaż leczy znowu całego człowieka, czy 150 chorób, czy 1050 chorób, no to to już jest, proszę Państwa, z punktu widzenia czysto intelektualnego, nawet nie tylko teologicznego, jakiś znak ostrzegawczy. To jest ta sama zasada, która jest właśnie w biorezonansie. Jeżeli ktoś Państwu mówi, że przez masaż znowu wszystkie choroby wyleczy, no to jest nieprawda po prostu, bo po pierwsze jest to medycznie nieuzasadnione, a po drugie nawet z czysto filozoficznego punktu widzenia jest to niemożliwe, ponieważ chodzi tutaj o koncepcję choroby, mam na myśli, koncepcję zdrowej choroby. Po prostu tutaj może przypomnę koncepcję zdrowia choroby i zdrowej choroby w chrześcijaństwie, że choroba jest związana także z grzesznością człowieka. I nawet jeśli są pewne uwarstwienia materialno-energetyczne, które są bardzo mizerne, jak to w sensie mierzalnym, jak to próbowaliśmy tutaj uzasadnić, to i tak centrum człowieka to jest dusza duchowa, która na zupełnie na innej zasadzie oddziaływuje, czy istnieje. Istnieje na zasadzie relacji do Pana Boga i tutaj w chorobie, w chrześcijańskiej wizji zdrowia i choroby trzeba zawsze mieć na uwadze grzech, czyli relację do Pana Boga, ewentualnie zaburzenie tej relacji i jakby od tego wychodzić. I najpierw przebadać swoje sumienie, a potem iść do psychologa, który stwierdzi nerwicę. Bo może się okazać, że nerwica jest skutkiem nieczystego sumienia i jeżeli ktoś zaczyna od psychologa, to po prostu zaczyna nie od tej strony. I to jest nie tylko, że nieprawdziwe chrześcijańskiego punktu widzenia, ale po prostu nieracjonalne z punktu widzenia całościowo pojętej antropologii.
Ja jeszcze zabiorę głos. Mianowicie wspomniane było nazwisko profesora Zwolińskiego, no i ta teoria holistyczna. Ja chcę Państwu powiedzieć, że każdy chory narząd, jaki by nie był, wpływa na całego człowieka. Czy chcemy, czy nie chcemy, każdy z nas tego doświadczył. Wystarczy, że go palec boli, taki czy inny, czy kolano, czy cokolwiek innego, żeby czuć się nieszczęśliwym już w całości. Cały człowiek cierpi. I wtedy trzeba oczywiście rozpocząć. To leczenie musi być przyczynowe. My to leczenie przyczynowe bardzo uwielbiamy i to traktujemy i właśnie tylko w ten sposób leczymy. Leczenie przyczynowe, usunąć przyczynę. Jeśli przyczyna leży w kolanie, w palcu, czy gdzieś tam w płucach, w opłucnej, no to od tego się zaczyna. Wyleczymy to, cały człowiek zdrowy.
Ja tylko na chwilę, ponieważ ta pani na temat masażu również zadała mnie to pytanie i to bardzo mi przypomina masaż kachunów, a to jest już zupełnie co innego, ponieważ ja akurat, tak, to jest to samo, tylko że brzmi kachunów, ponieważ na mnie był też wypróbowywany tego typu masaż. Proszę Państwa, na 3 dni zostałam zablokowana dokładnie w połowie mojego ciała. Byłam dokładnie połową siebie i resztę możecie sobie Państwo dopowiedzieć sami. Myślę, że ojciec Posadzki powie Państwu więcej. Jeśli to jest konieczne, to jest po prostu to samo, o czym mówimy. Ciągle okultyzm.
Moje nazwisko Adam Witkowski. Ja mam pytanie do naszych fizyków. Jak w świetle nauki można określić i czy w ogóle można zweryfikować tak zwane stany alfa, które wykorzystywane są między innymi w metody Silwy?
Ja rozmawiałam osobiście z pewną znajomą, która przechodziła przez kurs Silwy. I tak, jeżeli chodzi o stan alfa, to jest to tak zwany, to chodzi o fale mózgowe. O ile ja pamiętam, to zdaje się od 8 do 16 Hz czy coś takiego, ale to nie jestem pewien tego, czy od 4 do 8, czy od 8 do 16. Zdaje się, że to od 8 do 16. I to są fale takie, które są w stanie takiego półsnu. To znaczy wtedy, kiedy człowiek zasypia, albo kiedy człowiek wychodzi. Kiedy, to znaczy budzi się. Przepraszam, bo kolega mi tu podpowiedział i nie wiedziałem, o co chodzi. Ale my już jesteśmy też trochę zmęczeni i obawiam się, że właśnie też wchodzimy częściowo w ten stan alfa. I proszę Państwa, to ta znajoma mówiła tak. że kurs, krótko mówiąc, że ten kurs Sylwa jest to kursem, kurs jasnowidzenia. I teraz, no tam chodzi o to, że organizuje się w środku, wewnątrz siebie laboratorium, na tym ekran, zaprasza się jakichś dwóch współpracowników, którzy tam przychodzą, no, zostaje się po prostu drzwi otwarte i tak dalej. Pytam się, no i jak to było? To kurs trwał, zdaje się, 3 czy 4 dni, po 10 godzin dziennie. Musiałam w ten czas zapłacić za kurs. Przyjechała z Poznania do Warszawy. Żadnego zakwaterowania nie dawali, ani wyżywienia. Wszystko trzeba było sobie samemu preparować. I pytam się, jak? No mówi, działało. Była zadowolona. To jest pani inżynier elektryk. Ale tak, ten kurs przeszła gdzieś na początku października. W połowie listopada zaczęła doznawać myśli samobójczych i pada, że takie perfidne samobójstwo, chciała się po prostu zagłodzić. W połowie grudnia musiała zrezygnować z pracy, dlatego że nie była zdolna do koncentracji. W połowie gdzieś tam później musiała być na lekach psychotropowych. Gdzieś, zdaje się, w lutym czy w marcu trafiła do grupy modlitewnej, to jej trochę pomogło. Zdaje się, w lipcu przyjechała na rekolekcję do Jutrosina, to jest między Rawiczem i Krotoszynem. I wyjechała odmieniona. I to mi mówili, mówił ktoś inny, kto był przy tym. Mówi, że tak, przyjechała, brak koncentracji, rozbiegany wzrok. Pomodlili się nad nią i rzeczywiście uzyskała spokój. I ona mi powiedziała taką rzecz, że ona w ogóle nie była zdolna opisać te stany. Mówiła, że miała potworne uczucia wtedy, kiedy zasypiała i kiedy wychodziła. Kiedy właśnie przechodziła przez ten stan alfa. I mówi, że właśnie tych momentów nie mogła wytrzymać. No to wprawdzie to nie jest może czysto odpowiedź fizyczna, no ale trudno. Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze chciałem dodać, że na kursach, gdzie jest stosowana metoda Sylwy, podaje się adeptom, czy przyszłym adeptom, bardzo, można powiedzieć, takie zachęcające sprawy, a wymienię może kilka. Przede wszystkim chodzi o to, żeby pozyskać wewnętrznego duchowego przewodnika. Dalej, intuicyjnie można będzie stawiać diagnozy chorym ludziom. Panowanie całkowicie nad swoimi snami i snami innych osób, jeżeli się zaprogramujemy na to. Techniki różnego typu w rodzaju umysł nad materią. Moce psychiczne, używanie mocy myśli do kontrolowania rzeczywistości. Metody transindukcyjne oraz wiele innych. Oczywiście każdy by chciał panować nad sobą i gdzieś tak w podświadomości chyba prawie każdy z nas by chciał panować nad kimś innym. I to jest wielką taką pokusą w tej metodzie, jeżeli się to obiecuje. Natomiast jedną z najbardziej jeszcze intrygujących takich technik, które się obiecuje, czy mocy właściwie duchowych, które się obiecuje w tej metodzie, niezwykle niebezpiecznej i okultystycznej, jest używanie również takiej terminologii parachrześcijańskiej. Mówi się w tej metodzie o osiągnięciu wewnętrznego wyciszenia lub wewnętrznego sanktuarium. I stąd też sporo osób chrześcijan, bo taką właśnie postawę miała ta pani, o której mówił Przemek przed chwilą. Ta pani również trafiła do naszego centrum poznańskiego. Po prostu daje się na to nabrać, sądząc, że wewnętrzne sanktuarium to jest mniej więcej to samo, to co obiecuje Duch Święty, prawda? Że człowiek, czy dusza człowieka, człowiek jest jakimś sanktuarium Ducha Świętego. Zresztą oni podobnie mówią. Przecież to jest to samo. Dziękuję.
Proszę Państwa, musimy kończyć dyskusję, ponieważ dojechał następny prelegent.